Już nawet kilkukrotne skorzystanie z solarium przez osoby poniżej 30 roku życia powoduje wzrost zagrożenia wystąpienia nowotworu skóry aż o 75%. Zakazy korzystania z solariów dla nieletnich w Europie wprowadzono już m.in. we Francji, Niemczech, Wielkiej Brytanii, a w ubiegły piątek także w Polsce. Dlaczego? O tym mówić będziemy w tym wydaniu Szlachetnego Zdrowia. A gośćmi audycji są doktor nauk medycznych Hanna Myśliwiec z Kliniki Dermatologii i Wenerologii Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Dzień dobry pani.
Dzień dobry.
I Anna Wakuluk, kierownik oddziału higieny komunalnej Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Białymstoku. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Od minionego piątku w Polsce obowiązuje ustawa zakazująca korzystania z solarium osobom niepełnoletnim. Co o takim sposobie opalania sądzą białostoczanie i właściciele solariów? Posłuchajmy.
Chciałam wypróbować, zobaczyć jak to jest, czy zadziała ogólnie. Mam bardzo jasną skórę i ciężko się opalam na słońcu. Myślałam, że solarium lepiej opali.
Nie, ponieważ dużo słyszałam, że jest to szkodliwe. Korzystały moje siostry, ale wiem, że to jednak wywołuje raka skóry i wolę się nie narażać na takie niebezpieczeństwo.
Moim zdaniem to wygląda dość sztucznie, to opalenie. Ja wolę naturalną, kiedy na słońcu się opalam.
To chyba każdej upodobania i kto co lubi. Mi się osobiście jakoś to bardzo nie podoba.
Byłam raz, ale tak jakoś nie korzystam. Nie czuję takiej potrzeby.
Myślę, że to nie jest zdrowe dla skóry i to wcale nie wygląda tak fajnie. To wygląda sztucznie.
U nas nigdy nie było opalania przed 18 rokiem życia.
Sylwia Jankowska, właścicielka solarium w Białymstoku.
Wywiesiliśmy kartkę zakazu udostępniania solarium do 18 roku życia. Po prostu dzieci nie opalamy. Tak, były wielokrotne próby. Natomiast my ze względu na to, że mamy własne dzieci, po prostu nie pozwalamy na opalanie się do 18 roku życia i zawsze u nas tak było.
Przede wszystkim zmienia się to, że musimy pilnować tego, żeby nie korzystały z solarium osoby niepełnoletnie, więc za każdym razem, jeżeli mamy wątpliwość, to pytamy o dokument tożsamości.
Diana Nadolna pracuje w solarium.
Musimy też wydrukować komunikaty czytelne o tym, że jest zakaz korzystania z solariów przez osoby niepełnoletnie, o tym, że korzystanie z solarium w nadmiernej ilości może powodować nowotwory. No i przede wszystkim zdejmowanie wszelkich reklam. Nie możemy promować tego, że lampy mają korzystny wpływ na zdrowie. Przychodzą w większości osoby pełnoletnie, a jeżeli już niepełnoletnie, to jakieś powyżej 16 lat. No wtedy oczywiście nie możemy ich wpuszczać, ale takie bardzo młode nie zdarzyło mi się jeszcze.
To, co się dzieje przed komuniami, to po prostu...
Mieliśmy nawet klienta, który chciał opalić 10-latkę przed jakimiś zawodami gimnastyka artystyczna. No nigdy w życiu. No i pan się na nas to wyraźnie nie przychodzi. Więc pewnie znalazł sobie kolejne solarium, gdzie pewnie tą 10-latkę opalił.
Sądę przygotowała Magdalena Pietruczak. O wprowadzenie zakazu korzystania z solariów przez nieletnich zabiegali dermatolodzy i onkolodzy. Dlaczego i na podstawie jakich argumentów, pani doktor?
Początkowo wydawało się, że tylko promieniowanie UVB powoduje nowotwory skóry. UVA jest bezpieczne, stąd pierwsze lampy solariowe wynalezione w 1920 roku i popularne opalanie w Skandynawii, zwłaszcza w latach 70., a potem w innych krajach. Okazało się jednak już we wczesnych latach 90., że również promieniowanie UVA wywołuje nowotwory skóry w równym stopniu co UVB, nie powodując rumienia, więc bez uprzedzenia.
Czy są jakieś dane świadczące bezspornie o wzroście zachorowań na choroby skóry z powodu korzystania na przykład z solariów?
Istnieje bardzo wiele takich badań w różnych krajach przeprowadzonych i wiadomo na pewno, że iloraz szans, czyli takie ryzyko wystąpienia raka kolczystokomórkowego jest 2,5-krotnie wyższe u pacjentów korzystających z solariów, raka podstawnokomórkowego 1,5 razy wyższe. Natomiast jeżeli chodzi o czerniaka, jako że ten nowotwór jest bardzo groźny i szeroko badany, to tu mamy wiele dowodów. Nawet jedno skorzystanie z solarium poniżej 30 roku życia. Mówimy o wzroście ryzyka czerniaka, zachorowania czerniaka o 75%, częściej niż raz w miesiącu o 55%. Wiadomo, że jeżeli kobieta poniżej 30 roku życia korzysta z solarium w ogóle, to 6-krotnie będzie częściej miała czerniaka skóry. Także tych dowodów jest naprawdę bardzo dużo.
A skąd ten 30 rok życia się bierze? Dlaczego mówi się, że do 30 roku życia jakaś...
Ponieważ czerniak jest jednym z najczęstszych nowotworów u osób młodych od niedawna, między 20 a 29 rokiem życia. Stąd te badania są prowadzone w wieku poniżej. I ponieważ skóra właściwie budowę ma podobną, ale organizm człowieka jednak rozwija się w wieku wcześniejszym, to im wcześniej zaczniemy wpływać źle, tym jest większe ryzyko, że będzie, gorsze skutki będą zdrowotne tego w przyszłości.
Jak wspomniałem na wstępie, już w wielu krajach wprowadzono zakaz korzystania z solariów dla nieletnich. Między innymi taki zakaz też jest i w Stanach Zjednoczonych. Z tego, co znalazłem z danych, które coś wskazują, to studenci przestali korzystać w 40% po wprowadzeniu takiego zakazu, ale to akurat są już osoby pełnoletnie. A czy w ogóle są jakieś dane, które mówiłyby, jaki wpływ takie zakazy wywarły na popularności, czy też na spadku zapadalności na choroby nowotworowe, czy też inne?
Niestety tych dowodów dużo nie ma, że ograniczenia wpływają korzystnie. Jedynym krajem, gdzie odnotowano rzeczywiście spadek częstości występowania nowotworów skóry na przełomie 10 lat o 1% wśród osób między 35 a 44 rokiem życia i u osób między 25 a 34 o 2%, to jest Australia. Natomiast mimo zakazu nadal duża część populacji korzysta z solariów, bo rozwija się czarny rynek, ludzie mają łóżka prywatnie zakupione w domu. I naprawdę jest to ogromny rynek. W Stanach mówi się, że jest to roczny dochód około 5 bilionów dolarów z tego przemysłu, czyli sprzedaży lamp i korzystania z tych lamp, mimo że takie zakazy są dla nieletnich.
No, z tego, co można było obserwować w pewnym okresie w Polsce, był taki czas, kiedy te samochody z łóżkami przyjeżdżały przeważnie z Francji, z Niemiec. To był wtedy pewnie okres, kiedy tam się zmieniały przepisy, w ogóle unijne przepisy, jeżeli chodzi o natężenie.
W 2009 roku została wprowadzona dyrektywa unijna dotycząca niskonapięciowych lamp solariowych, która ograniczyła dopuszczalne natężenie promieniowania światła z 0,6 wcześniej możliwego do 0,3 W na metr kwadratowy. I w tym czasie wiele lamp przyjechało do Polski. Także one często przekraczają te normy natężenia promieniowania.
A jak to jest z tymi normami? W jakich krajach w ogóle były prowadzone badania? Przecież są kontrole, które stwierdzają, nawet inspekcja handlowa, z tego co pani kierownik tutaj wspomniała przed wejściem do studia, też prowadziła w Polsce takie badania.
Tak, akcja była przeprowadzona w 2010 roku przez inspekcję handlową w solariach i około 83% skontrolowanych obiektów wykazało przekroczenia dopuszczalnych norm.
Czyli 4/5.
Tak.
W innych krajach jest podobnie. Wielka Brytania 90% lamp przekracza normy, we Włoszech 88%, także to jest popularne zjawisko.
To co z tym robić?
Uświadamiać społeczeństwo.
A jeśli chodzi o jakieś następne badania, które były, bo pani doktor wiem, że ma.
Tak, w Polsce w 2013 roku przeprowadzono takie badanie 200 lamp, 200 obiektów i tam już troszkę było lepiej, bo tylko 35% przekraczało normy dopuszczalne natężenia promieniowania.
Czyli wyeliminowano pewnie te lampy,
najstarsze,
które tam tanio się dało kupić na zachodzie, ale potem się okazało, że one...
Może się już zepsuły.
No właśnie. A w takim razie, jeśli chodzi o ten zakaz, do czego ten zakaz skorzystania jest podobny, jeśli chodzi o polskie prawodawstwo, pani kierownik?
Zakaz skorzystania z solarium jest zbliżony do zakazu, do ustawy antynikotynowej i ustawy antyalkoholowej. Teraz wyszła właśnie ustawa antysolariowa. Obowiązuje z dniem 16 luty 2018 roku.
No dobrze, ale przecież samo wprowadzenie ustawy nie spowoduje, że nagle wszyscy przestaną korzystać. Chodzi o to, żeby tę ustawę jednak respektować. Przecież młodzi ludzie znajdują sposób na to, żeby kupić alkohol, kupić papierosy, nie mając pełnoletności. Więc jak z tym będzie według pani?
Jest możliwość ukarania właściciela solarium w momencie, kiedy złamie przepis i wpuści i wykona usługę w stosunku do osoby niepełnoletniej, małoletniej, która nie ukończyła 18 roku życia. Jeżeli nie wywiesi takiej informacji,
dotyczącej zakazu udostępniania solarium osobom, które nie ukończyły 18 roku życia i z ostrzeżeniem ministra zdrowia, że korzystanie z solarium zwiększa ryzyko zachorowania na nowotwory złośliwe skóry o odpowiedniej wielkości w miejscu widocznym. Również inspekcja może podczas kontroli ukarać takiego właściciela solarium. W momencie, kiedy będzie reklamował czy promował swoje usługi, również może dojść do wypisania takiej kary pieniężnej w formie decyzji wydanej i z koniecznością opłaty w ciągu 2 tygodni. Jeżeli opłata nie wpłynie do budżetu państwa, wówczas będą naliczane ustawowe odsetki.
Jeśli chodzi o wielkość tych kar?
Wielkość kar jest w granicach od 1000 do 50 tysięcy złotych. To w zależności od przewinienia. Każda sytuacja będzie indywidualnie rozpatrywana i w uzasadnieniu decyzji będzie to brane pod uwagę rodzaj przewinienia oraz jakie skutki zdrowotne te przewinienie mogło wywołać.
Ale nie ma jakiegoś obowiązku rejestracji klientów, którzy korzystają, żeby można było wstecznie na przykład sprawdzić, czy był pełnoletni, czy nie był.
Nie ma takiego obowiązku.
Nie ma w alkoholu i w papierosach, jak do sklepu ktoś przychodzi.
W momencie tylko przeprowadzania kontroli przez inspekcję możemy sprawdzić, kto w tym momencie korzysta i czy to jest osoba niepełnoletnia.
Czy pani zdaniem będzie więcej kontroli w tych solariach teraz? Albo skąd one się wezmą nagle, bo to przecież jest dużo placówek.
To znaczy mamy około 115 solariów na terenie województwa podlaskiego. To są dane z lipca zeszłego roku. I najwięcej jest ich w powiecie właśnie białostockim, około 26, a pozostałe powiaty mają gdzieś po kilka albo kilkanaście tych solariów.
Czyli rozumiem, że wasze ekipy kontrolne już wyruszają.
Jeszcze nie ma oficjalnej takiej akcji. Być może Główny Inspektorat Sanitarny w Warszawie nam taką akcję zaleci w określonych terminach. Jeszcze wszystko jest w trakcie uzgodnień.
Tak czy inaczej, z tego, co pani mówi, wynika, że i pani doktor też, że tutaj najważniejszą jest jednak własna głowa i świadomość tego, że solarium po prostu szkodzi, a nie to literalne egzekwowanie, bo tu się może okazać, że to tylko śladowe ilości się da wyeliminować takich przypadków, gdzie młodzi ludzie będą chcieli jednak mimo wszystko skorzystać. Jeszcze kto wie, czy u nas nie zacznie się ten taki pożyczany rynek solariów, może nie pożyczany, ale ktoś będzie sobie na własny użytek tworzył. Chciałbym zapytać panią doktor teraz, jaka jest różnica dla naszej skóry między opalaniem się na słońcu i w solarium?
Promieniowanie słoneczne zawiera oba widma promieniowania, UVB i UVA. W takim stosunku jak 1 do 12,5 na korzyść UVA. W solariach ta proporcja jest zaburzona i to jest jak 1 do 200. To znaczy, że natężenie promieniowania UVA jest dużo, dużo wyższe niż w warunkach naturalnych. Promieniowanie UVB wywołuje na skórze w warunkach fizjologicznych rumień, który troszkę nas ostrzega przed tym, żeby z tego słońca jednak uciekać. To promieniowanie UVB przenika tylko przez naskórek, tylko bardzo powierzchownie dociera do skóry i tam też powoduje swoje szkodliwe działania. Oczywiście pobudza produkcję melaniny. To nie jest złe działanie, ale jakby przy okazji to, co ma dobre, to pobudza produkcję witaminy D. Natomiast też niestety uszkodzenia DNA powodujące, prowadzące do powstawania nowotworów bezpośrednio. Promieniowanie UVA dociera dużo głębiej w naszej skórze, do skóry właściwej i nawet do tych jej warstw niżej położonych i ma działanie właściwie pośrednie w opalaniźnie, dlatego że w fizjologicznych warunkach nie powoduje wytwarzania nowej melaniny, a jedynie oksydację, czyli utlenianie melaniny już istniejącej i ciemnienie tej melaniny, która już jest na skórku. Przyspiesza transport tej melaniny już gotowej, wyprodukowanej z melanocytów do keratinocytów, natomiast produkcji dużo nie zawdzięczamy nowej melaniny promieniowaniu UVA. Muszę powiedzieć, że promieniowanie UV-a powoduje jeszcze inne niekorzystne efekty, poza tymi mutagennymi nowotworowymi. Również powoduje degradację włókien kolagenowych i elastynowych, co prowadzi do fotostarzenia.
Gdybyśmy tak chcieli powiedzieć, czy to promieniowanie B to sięga jakiej głębokości, tak, żeby wyobraźnia zadziałała?
To jest... No powiedzmy, tak, nie jest to dokładnie, ale powiedzmy 1 milimetr, przepraszam, a UVA powiedzmy te 3 czy 4, czyli dużo głębiej.
Rozumiem, czyli z tego wynika, że jeśli my mamy opaleniznę tę słoneczną, to ta skóra nam zejdzie, to jest to, co zostało naruszone przez to promieniowanie i tworzy się nowy naskórek i tak jakby przeżywamy okres odnowienia. Natomiast co by było, gdybyśmy doprowadzili do takiego oparzenia tym promieniowaniem UVA?
To tak nie do końca jest, ponieważ opalenizna występuje tylko w naskórku, tak? Melanina, ziarnistości melaniny są tylko w naskórku, więc jakby tutaj sama ziarnistość występuje w keratynocytach i to są tylko warstwy powierzchowne. Natomiast w skórze właściwie już nie mamy barwnika fizjologicznie występującego. Tam mamy za to komórki układu immunologicznego, na które również działa promieniowanie UVA i wywołuje taką tolerancję immunologiczną, czyli ma działanie przeciwzapalne. Ono maskuje troszkę to działanie kancerogenne, czyli nie dość, że promieniowanie wywołuje nowotwór, to jeszcze uczy nas organizm takiej tolerancji tego nowotworu, czyli tak, żebyśmy nie zwalczali go sami, własnymi siłami, tylko żeby on się mógł jeszcze dobrze w nas rozwijać. Więc jakby dwójnasób nasila działanie niekorzystne.
Czyli pozbawiamy się kompletnie odporności na te nowotwory, które są...
Na te nowe, tego... złe komórki, które się pojawiły w naszym organizmie.
No bo tak czy inaczej tam następuje jakieś zakłócenie DNA i to z tego powodu te komórki powstają.
Tak, tam jeżeli chodzi o UVA, to jest to jakby bardziej na zasadzie pośredniej, nie bezpośrednie uszkodzenie materiału genetycznego, a przez wolne rodniki tlenowe. Ale to też jest uszkodzenie materiału genetycznego w efekcie.
No a jaka jest różnica, jeśli chodzi o to opalanie w szybkości działania, czyli w szybkości, no bo ludzie idą do solarium, chwilę posiedzą, tam wychodzą brązowi.
To jest właśnie to utlenienie melaniny już istniejącej, czyli ciemnienie ziarnistości już istniejących. Na produkcję melaniny musimy poczekać kilka dni tej pod wpływem UVB. Ona nie następuje od razu, ta produkcja melaniny. Natomiast UVA powoduje ciemnienie tego, co już mamy w skórze.
I to jest właśnie dla nas najbardziej szkodliwe.
Nie, samo to nie jest szkodliwe, natomiast szkodliwe jest działanie mutagenne, czyli to, że powodujemy uszkodzenie materiału genetycznego i powstawanie nowych komórek nowotworowych.
I to jest to niebezpieczeństwo właśnie opalania. A czy mówiło się kiedyś, że w solariach nie ma promieniowania UVB?
Jest go bardzo niewiele, tak? To jest to 1 do 200, czyli tak naprawdę odrobinę go może być, ale jest to bardzo niewielki odsetek. Kiedyś się uważało tak, że może solaria będą powodowały produkcję witaminy D, natomiast tak mała ilość tego promieniowania UVB niewspółmiernie mało produkuje witaminy D i w tej chwili uważa się, że to duże ryzyko związane z naświetlaniem nie usprawiedliwia produkcji witaminy D, więc lepiej przyjąć kapsułkę z witaminą D, suplementację doustną, niż narażać się na to szkodliwe działanie promieniowania.
Ja rozumiem, że jeśli chodzi o działanie tego promieniowania, to z tego, co pani mówi, wynika, że ono działa najbardziej na te osoby młode, kiedy tam następuje jeszcze rozwój. Czy też działa tak samo szkodliwie na dorosłych?
Dla dorosłych również szkodliwie działa. Dla młodych osób działa dlatego szkodliwie, ponieważ rozwijający się organizm ma wiele komórek w trakcie podziału, a te komórki w trakcie podziału właśnie są najsłabsze i na nie największe szkodliwe działanie może wywierać zarówno bezpośrednie uszkodzenie materiału genetycznego, jak i poprzez wolne rodniki tlenowe.
Dziś mówimy w tym programie o solariach, o ich niestety szkodliwej stronie. Można się spotkać z przekonaniem, że opalanie w solarium leczy niektóre choroby dermatologiczne. Pani doktor, czy to prawda?
Promieniowanie ultrafioletowe ma działanie immunosupresyjne i my w lecznictwie dermatologicznym takich lamp również używamy, natomiast pod ścisłą kontrolą. Pacjenci są badani przed, kwalifikowani do lamp. Jeżeli mają znamiona wątpliwe, atypowe, są te znamiona usuwane wcześniej, zbiera się z nimi wywiad dotyczący innych chorób, stosowanych leków i rzeczywiście promieniowanie ultrafioletowe ma działanie immunosupresyjne i część schorzeń leczy. Takimi klasycznymi wskazaniami są łuszczyca, bielactwa, topowe zapalenie skóry. Mamy również inne, nowe wskazania, takie jak twardzina, liszaj płaski, różne rodzaje świądu. Natomiast to, co potocznie się uważa o tym, że solarium leczy trądzik, nie jest prawdą.
A co jest prawdą?
Ponieważ promieniowanie ultrafioletowe ma działanie immunosupresyjne, czyli przeciwzapalne, to ono jakby działając przeciwzapalnie maskuje te zmiany zapalne, które są na skórze. Czyli wydaje się, że te czerwone zmiany, które młodzież, nastolatkowie mają na twarzy, są bledsze. Natomiast jest to działanie takie tylko maskujące prawdziwy trądzik i wręcz nasilające w dłuższej obserwacji zmiany, ponieważ w obronie przed promieniowaniem ultrafioletowym nasza skóra dobudowuje sobie warstwę rogową. Ta warstwa rogowa jest grubsza, przez co zamyka ujścia mieszków ujowo-włosowych i w efekcie po dłuższym stosowaniu naświetlania czy naturalnego słońca również mamy tworzenie zaskórników, które są pierwszym wykwitem trądzika, a rozwijają się potem z tego zmiany zapalne. Więc większość naszych pacjentów trądzikowych jesienią wraca z nasilonym trądzikiem. Również po solariach ten efekt będziemy obserwować.
No ale właśnie jesienią część idzie do solarium, żeby kontynuować ten proces walki z trądzikiem, który w lecie był naturalny, a tutaj już nie jest naturalny.
No i to tylko jeszcze większy problem, bo mamy kolejne jakby następne nasilenie zmian skórnych, a skóra szczególnie zimą nieprzygotowana do dużej dawki promieniowania ultrafioletowego będzie miała mniej mechanizmów ochronnych i jeszcze bardziej ryzykujemy nowotworem, jeżeli taką skórę nieprzygotowaną wystawimy na promieniowanie ultrafioletowe w solarium.
A czy to takie nierozsądne leczenie trądziku właśnie poprzez solaria może mieć jakieś konsekwencje jeszcze bardziej poważne? Już nie mówię o samym nowotworze, ale o tym, co się tam może dziać w samym leczeniu trądziku.
Nasilenie trądziku jakby zwykle nie jest aż tak straszne, żeby nie można go było leczyć farmakologicznie, więc dermatolodzy sobie poradzą z tym trądzikiem, aczkolwiek no nie pomaga to w leczeniu.
No, pytam, czy to przypadkiem nie wpłynie na to, że pozostaną ślady w postaci blizn jakichś takich?
To jakby już jest specyfika danego pacjenta. Jeżeli ktoś ma skłonności do tego, żeby trądzik był bliznowaciejący, to czy on będzie się naświetlał, czy nie, to bliznowaciejący będzie.
To i tak nie ma znaczenia.
Natomiast no, zmian zapalnych przybędzie, więc w związku z tym może przybyć również zmian bliznowaciejących.
A czy w ogóle można od tego opalania się w solarium uzależnić?
Można, mamy takie zjawisko, które nazywa się tanoreksją i jest to uzależnienie. Szacuje się, że między 12 a 26% osób korzystających często z solariów jest od tych solariów uzależniona.
Dlaczego?
Wydaje się, że ma na to wpływ produkcja endogennych opioidów, czyli beta-endorfin, czyli ta przyjemność z opalania. Różne badania naukowe były prowadzone. Część badań potwierdza, że pod wpływem promieniowania ultrafioletowego powstają beta-endorfiny. Część badań nie obserwuje takiej zależności. Może być tutaj też zjawisko takiego placebo troszkę, więc na pewno zjawisko tanoreksji występuje, czyli osoby uzależnione są od solariów, często korzystające.
Czy pani spotkała się w swojej praktyce dermatologa z kimś takim?
Miałam taką jedną pacjentkę kilka lat temu. Usuwałam jej zmianę laserem, która mogła być też konsekwencją opalania. Pacjentka przede mnie jesienią była mocno opalona. Zaleciłam jej niestosowanie lamp solariowych już w ogóle. Pacjentka ze mną rozmawiała, wydawała się, że wszystko rozumie. Po czym wychodząc z gabinetu już na odchodnej, na do widzenia, to kiedy ja już mogę iść na solarium? Zapytała. Powiedziałam, że w ogóle już pani nie może. Ale jak to w ogóle? No w ogóle.
No co z tego wynika, że takie przypadki też się zdarzają. A czy w ogóle można znaleźć jakiś pozytywny efekt poza tą chwilą, o której przed chwilą pani powiedziała, że wydzielają się endorfiny?
No myślę, że nie. To znaczy mamy taką modę na opaleniznę i wydaje nam się, że wyglądamy lepiej, ale jest to chwilowe i ulotne.
Od 40 minut próbujemy znaleźć jakikolwiek plus, jeśli chodzi o korzystanie z solarium. Jak się okazuje, plusów nie ma. Jest no może jeden ulotny, chwilowy, jakiś tam pojawienie się beta-endorfin, tak? Dobrze powiedziałem pani doktor? Ale tak. To tylko na chwilę i potem mogą być tylko same kłopoty. Wprowadzenie zakazu korzystania z solariów w Polsce było przyczynkiem do tego, żeby właśnie o solariach porozmawiać. Pora roku jest taka, że niestety tylko tam możemy promienie pochodne od słońca również w solarium znaleźć. Ale teraz spróbujmy sobie odpowiedzieć na pytanie, kto nawet bez względu na to, w jakim jest wieku, w ogóle nie powinien korzystać z solarium. I dlaczego, pani doktor?
Istnieje grupa osób, które są bardziej predysponowane do występowania nowotworów skóry, bądź też z innego powodu zagrożone promieniowaniem ultrafioletowym. W związku z tym na pewno osoby, które mają w wywiadzie rodzinnym czerniaka, babcia, mama, dziadek, ktoś chorował na czerniaka, taka osoba nie powinna nadużywać promieniowania ultrafioletowego, a tym bardziej w solarium. Osoby z jasnym fototypem, i tu nie chodzi tylko o fototyp pierwszy, chociaż te osoby najbardziej, czyli rude włosy, piegi, jasna skóra, te osoby, które się nie opalają, ale również fototypy drugi i trzeci, te jaśniejsze nasze. W Polsce 70% Polaków będzie pokrytych tym fototypem, pierwszym, drugim, trzecim, więc 70% Polaków ma większe ryzyko wystąpienia czerniaka po kontakcie z ultrafioletem. Również osoby, które przebyły w dzieciństwie oparzenia słoneczne, bo to jest duży czynnik ryzyka czerniaka, wystąpienia czerniaka w życiu dorosłym, późniejszym. Osoby, które mają liczne znamiona, szczególnie znamiona atypowe, liczne przebarwienia.
Co to znaczy te atypowe znamiona?
Znamie atypowe to jest znamie, które jest asymetryczne, duże, ma różne kolory, ma asymetrię i kształtu, i barwnika, nierówny brzeg, ewentualnie coś się z nim jeszcze dzieje. To takie znamiona zawsze zachęcamy, żeby jednak pokazać dermatologowi do oceny co najmniej raz w roku.
Ale te znamiona to nam z wiekiem przybywają.
Tak, może się tych znamion przybywać coraz więcej i warto je pokazywać raz w roku dermatologom.
No dobrze, a ile tych znamion już powinno nas zdyskwalifikować, jeśli chodzi o korzystanie z solarium?
Takiej dokładnej liczby szacunkowej nie ma, że przy 5 to możemy iść, a przy 25 to nie możemy iść. Generalnie solaria są złe i w ogóle nie powinniśmy z nich korzystać. Natomiast szacuje się, że osoby, które mają powyżej 50 znamion ogólnie, atypowych czy nieatypowych, są bardziej predysponowane do wystąpienia czerniaka.
A jeśli chodzi o, już nie mówię o sam wygląd skóry, o typ naszej skóry, tylko o stan, w jakim jesteśmy, czy też są jakieś przeciwwskazania?
Tak, choroby, na które chorujemy, mają znaczenie. Może to być na przykład toczeń. Tym pacjentom promieniowanie ultrafioletowe bardzo szkodzi, ale też inne choroby, nawet przeziębienia, osoby, które przyjmują leki niesteroidowe przeciwzapalne, uwrażliwiają na światło, antybiotyki, wiele leków nasercowych, więc różne grupy leków wpływają na uwrażliwienie skóry na światło, czyli te osoby będą bardziej podatne na oparzenia słoneczne.
Ale czy tylko wtedy, kiedy przyjmują te leki, czy też może się zdarzyć, że to działanie solarium może być szkodliwe nawet już po odchorowaniu i po zaprzestaniu przyjmowania leków? Czy to...
To zależy, jak długo ten lek utrzymuje się w naszym organizmie. Ja bym raczej powiedziała, że w trakcie przyjmowania leków, powiedzmy przez ten tydzień czy miesiąc po. No ale to też zależy, tak, bo jeżeli mówimy o osobach, które przeżyły w swojej historii ciężki nowotwór, miały zafundowaną immunosupresję, tak, czyli leczenie obciążające, bardzo uszkadzające naszą odporność, to te osoby już nigdy nie powinny tak naprawdę korzystać z solarów na pewno.
Ale i ze słońca też pewnie.
W ograniczonym zakresie.
Bo to jedno z drugim jednak trochę ma powiązania. Chyba przez promieniowanie.
Tak, ma, ale korzystanie z filtrów przeciwsłonecznych powinno umożliwić tym osobom korzystanie z normalnego funkcjonowania w okresie słonecznym.
No to teraz wróćmy do tej strony właśnie prawnej. Wiem, że w niektórych krajach, a między innymi, jak wspomniała pani doktor tutaj poza anteną, w Stanach Zjednoczonych były takie próby, jakby sprawdzić, czy działa zakaz.
Tak, w USA przeprowadzono takie badanie, kiedy poproszono 15-latki o próbę skorzystania z solariów i okazało się, że 81% salonów udostępniło tym nastolatkom lampę bez sprawdzenia wieku i dowodu osobistego.
Czy tak może być u nas, pani kierownik? Czy takie w ogóle możliwe byłyby u nas eksperymenty?
Nie praktykowaliśmy do tej pory tego typu eksperymentów, żeby sprawdzić.
Czyli prowokacja nie wchodzi w grę. No dobrze, a czy wchodzi w grę coś takiego, że jest taki życzliwy obserwator, który bardzo lubi dzwonić albo pisać i mówi, że widział, że weszło ileś tam młodych i długo tam siedziały. czyli wskazuje na to, że korzystały z solarium. Czyli jak będziecie reagować na donosy? Wprost zapytam.
W momencie wpłynięcia anonimu nastąpi kontrola takiego solarium.
Czyli to takie, czy to jest, jak pani oceniają, czy to byłoby dobre zachowanie z punktu widzenia społecznego, czy nie?
No, donosy, no widzimy, donosy ktoś, są trudne.
Jak ktoś sprzedaje alkohol nieletnim, to powinniśmy reagować. Tak. Papierosy też powinniśmy. Tak. To w tym przypadku także powinniśmy reagować i mówić, że to jest szkodliwe dla zdrowia.
Tak, zdecydowanie tak.
No dobrze, ale to, że my dzisiaj mówimy od prawie godziny o tym, że solaria są szkodliwe, to jest dużo za mało. Kto o tym powinien mówić? Bo to nie same kary tu spowodują cokolwiek. Zresztą pani doktor powiedziała, że w wielu krajach nic wielkiego się nie stało z powodu wprowadzenia zakazu.
No właśnie ta ustawa, która wyszła dotycząca zakazu udostępniania solarium, ma również swoją drugą stronę, mówiącą o prewencji, o zapobieganiu, o uświadamianiu młodzieży, żeby nie korzystała z tych usług solariowych, również o skutkach zdrowotnych. I takie zadanie jest wyznaczone dla samorządów. I właśnie między innymi placówki szkolne, placówki wychowawcze powinny przeprowadzić prelekcje, ewentualnie udostępnić ulotki młodzieży, żeby miała pełną świadomość, czym ryzykuje.
No dobrze, ale to będą zapraszać pracowników sanepidu czy dermatologów. Kogo powinni zapraszać? No przecież mamy to straszne zjawisko. Tu w tej sądzie nawet, którą emitowaliśmy na początku, było słychać, że niektórzy przed komunią świętą wysyłają do solarium, inni przed zawodami sportowymi, a te dzieci mają po 9-10 lat. No.
Między innymi są inne formy promocji zdrowia, między innymi przez Facebook i Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna ma taki kontakt z młodzieżą, między innymi poprzez Facebook. Tam umieszczane są różnego typu informacje, między innymi o skutkach ujemnych zdrowotnych korzystania z solarium.
Jak dużo trzeba jeszcze mówić o tym, żeby ta świadomość rzeczywiście była powszechna, że solaria są szkodliwe?
No jest taka potrzeba, myślę, społeczna ogromna. I pierwsze kroki, myślę, że należałoby powziąć właśnie u młodzieży i dzieci, żeby je uświadomić, jakie ryzyko ze sobą niesie nadmierne korzystanie z promieniowania ultrafioletowego.
No ale często się widzi taki dobry przykład, kiedy to dziecko mówi do dorosłego, do rodziców, nie wolno przechodzić, bo tu nie ma pasów na przykład. Albo no, takie różne są i te dzieci to wynoszą właśnie z przedszkola, ze szkoły. Czy to właśnie nie tam powinno się mówić, do czego jest słońce, co słońce robi dobrego, a co może zrobić złego, a poza tym, co jeśli zaczniemy zastępować to słońce właśnie solarium, co się będzie działo, to być może to dziecko szybciej przekona rodzica, niż ten rodzic w ogóle sam dojdzie do wniosku, że nie powinien. No tak zapytam, czy pani korzystała, pani doktor, z solarium?
Niestety tak. Jak byłam nastolatką, bardzo tego żałuję. I gdybym miała córkę, to by mi nie pozwoliła na pewno.
No tak, ale to jest właśnie ta walka, kochane dziecko. No to jest coś, o czym ono marzy. No teraz mamy dużą wiedzę na ten temat. Mamy
wtedy nie było takich
zakaz
informacji.
I to jest narzędzie, myślę, że dość duże, bo tu nawet wystarczy powiedzieć, nie wolno, bo masz zakaz. I ta argumentacja jednak powinna być chyba poparta także uświadomieniem, co może spowodować właśnie takie solarium. No dobrze, to w takim razie, jeśli już ktoś absolutnie musi, to jakich zasad powinien przestrzegać?
Nie ma bezpiecznego opalania. To przede wszystkim należy pamiętać. Natomiast jeżeli ktoś już się wybierze do solarium, no to powinien zastosować kremy z filtrem przeciwsłonecznym. To nie zapobiegnie opaleniu, tak? To troszkę zmieni wrażliwość skóry i warto takie kremy zastosować, a już na pewno nie przyspieszacze opalania, które są dostępne często w solariach. I należy pamiętać o co najmniej 48-godzinnej przerwie pomiędzy seansami solarium, po to, żeby dać czas skórze na naprawę, żeby nie kumulować negatywnych skutków.
A jeśli już chcemy koniecznie mieć tę brązową skórę, to może lepiej użyć jakiegoś kremu?
Zdecydowanie tak. Jest mnóstwo dostępnych na rynku samoopalaczy, kremów, balsamów, sprayów, także jest to bezpieczna metoda na uzyskanie kolorytu skóry.
I na pewno nam nie zaszkodzi?
Na dzisiejszy stan wiedzy nie szkodzi.
No ale jeszcze kiedyś może się okazać, że kremy także nie są zbyt zdrowe. No ale przynajmniej na razie nie mamy takich danych. Miejmy nadzieję, że wprowadzony zakaz będzie lepiej egzekwowany niż te dwa podobne, jak zakaz sprzedaży alkoholu i papierosów osobom nieletnim. Moimi Państwa gośćmi były doktor nauk medycznych Hanna Myśliwiec z Kliniki Dermatologii i Wenerologii Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Dziękuję Pani bardzo.
Dziękuję bardzo.
A także pani Anna Wakuluk, kierownik Oddziału Higieny Komunalnej Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Białymstoku. Wszystkie archiwalne audycje z cyklu Szlachetne Zdrowie można odsłuchać na naszej stronie internetowej. Sugestie dotyczące kolejnych tematów bardzo proszę przesyłać pod adres mailowy wfilipowicz@radio.bialystok.pl. Ja dziękuję za uwagę. Włodzimierz Filipowicz. Do usłyszenia.